Wiecie, ja do tego, co tu w ogóle było mówione, te świadectwa, chcę przeczytać z Dziejów Apostolskich 17 rozdziału od 24. Bóg, który stworzył, to jest przemowa Pawła na Areopagu, kiedy on głosił poganom Ewangelię. Bóg, który stworzył świat i wszystko, co na nim, ten będąc Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach ręką zbudowanych, ani też nie służy mu się rękami ludzkimi, jak gdyby czego potrzebował, gdyż sam daje wszystkim życie i tchnienie i wszystko. Z jednego pnia wywiódł też wszystkie narody ludzkie, aby mieszkały na całym obszarze ziemi, ustanowiwszy dla nich wyznaczone okresy czasu i granice ich zamieszkania, żeby szukały Boga, czy go może nie wyczują i nie znajdą, bo przecież nie jest on daleko od każdego z nas. Zobaczcie, że tutaj jest powołaniem dla każdego narodu na ziemi. Szukanie prawdziwego Boga. Jedynego Stwórcy, który stworzył niebo i ziemię. Bo Biblia mówi, że jest wiele tak zwanych bogów i bóstw, tak? W różne rzeczy ludzie wierzą. Ale Paweł tutaj mówi o tym jednym prawdziwym Bogu. O tym, który stworzył świat, stworzył niebo i ziemię, tak? I mówi, że tak Bóg to zaplanował, żeby były narody i wyznaczył im czasy, tym narodom, aby szukały Boga. I też jest powiedziane, czy go nie znajdą? Jeśli będą go szukać we właściwy sposób, to Bóg da się znaleźć całym narodom, tak? Możliwe, że teraz czas przychodzi taki dla Polski. Jest wiele głosów proroczych, które o tym mówią, że zbliża się czas dla naszego narodu. Kiedy czytamy historię różnych przebudzeń na świecie, niektóre kraje możemy uznać za tak bardzo błogosławione. Kraje jak Wielka Brytania, jak Niemcy, Stany Zjednoczone, które doświadczały w historii tak wielu przebudzeń, że powiedzmy nasz naród przy tym, tak, to powiedzmy byliśmy bardzo ubogi w doświadczeniach Boga. Ale wiecie, co jest dramatem? Że kiedy dziś spojrzymy na te narody, niewiele widać tych przebudzeń. Niewiele zostało z tej świętości ludzi, z moralności, z bojaźni Bożej w sercach ludzi. Kiedy Kirten, o którym Agnieszka mówi, będzie za 3 tygodnie, on rozmawiał kiedyś ze mną w restauracji. W Bidzie byliśmy na posiłku i on mówił ze łzami, że mówi, był na hybrydach niedawno, tam, gdzie właśnie było potężne przebudzenie. I to jest miejsce, gdzie jeszcze czujesz to przebudzenie. I mówi, to jest niesamowite. Spotykał ludzi, którzy byli dziećmi, kiedy tam było to wylanie Ducha Świętego na tych wyspach. I Kirmu sam płakał, kiedy mi to mówił. I mówi, ci ludzie, kiedy tylko zaczyna o tym mówić, zaczynają płakać natychmiast i jest ta obecność Boża przychodzi. Jest to świadectwo. I mówi, tam dalej jest tak, że praktycznie nie ma przestępczości na tych wyspach. Dalej domy są pootwierane, po prostu ludzie bardzo dobrze. I teraz mówi, że powstał ruch młodzieży, która chce po prostu tego dziedzictwa i zaczynają się gorliwie modlić, żeby wróciło to przebudzenie, które doświadczali ich dziadkowie. To jest wspaniałe, tak? I dalej czytamy, albowiem w nim żyjemy i poruszamy się, werset 28, i jesteśmy, jak to i niektórzy z waszych poetów powiedzieli, z jego bowiem rodu jesteśmy. Będąc więc z rodu Bożego, nie powinniśmy sądzić, że bóstwo jest podobne do złota albo srebra, albo do kamienia, wytworu sztuki, ludzkiego umysłu. Powiem wam, to znajdziemy prawie we wszystkich narodach, może we wszystkich. Ja kiedyś jeszcze, jak byłem niewierzący, bardzo dużo się zajmowałem hinduizmem, buddyzmem, różnymi izmami. I wszędzie znajdujemy. Katolicyzmem. Też są bóstwa. Dziesiątki, setki. Samych Marii są dziesiątki. Maria stamtąd, Maria stamtąd, Maria częstochowska, Maria jakaś inna w ogóle. Stwarzamy coś, budujemy, tak? Paweł mówi, ale Bóg prawdziwy nie jest podobny do tego wszystkiego, do tych bóstw. I później są takie słowa, Bóg wprawdzie puszczał płazem czasy niewiedzy. I on to mówi 2000 lat temu. Teraz jednak wzywa wszędzie wszystkich ludzi, czyli on mówi o tych wszystkich narodach, do których dociera Ewangelia, aby się upamiętali. gdyż wyznaczył dzień, w którym będzie sądził świat sprawiedliwie przez męża, którego ustanowił, potwierdzając to wszystkim przez wskrzeszenie go z martwych. I widzicie, celem tego wszystkiego, to co Bóg chce zobaczyć w tych narodach, w ludziach, w sercach ludzkich, to jest to słowo, które tu jest nazwane upamiętanie. Biblia mówi, my w miejsce Boga, tak? W liście do Koryntian Paweł mówi, my w miejsce Boga prosimy ludzi, pojednajcie się z Nim, tak? Bo On wam w Chrystusie już przebaczył grzechy, bo On wam przyniósł zbawienie. Ale Bóg sam wzywa wszędzie wszystkich ludzi do upamiętania. Wszędzie wszystkich. I to słowo upamiętanie, tak, to jest słowo metanoia. Niektórzy tak tłumaczą, zmiana myślenia, tak, zmiana kierunku, zmiana stylu życia, zmiana wartości. Tak naprawdę chodzi o to, że zaczynasz zgadzać się z Bogiem. To jest upamiętanie. Bóg wzywa wszędzie wszystkich ludzi. I pamiętacie, jak kiedyś mówiłem, to jest wstrząsające świadectwo, jeśli chodzi o naród izraelski, gdzie w Ewangeliach Jezus mówi o miastach, które doświadczały najwięcej cudów i mówi, biada wam. Dlatego, że nie upamiętaliście się. Że widząc te wszystkie cuda, pomimo tego wszystkiego nie upamiętaliście się. W pewnym momencie też Jezus, kiedy głosił do tłumów, mówi, gdybyście nie widzieli znaków i cudów, nie mielibyście grzechu. Ale że teraz widzieliście to, to jest dla was świadectwem będzie na sądzie. I tam Bóg mówi, tak, że na przykład ludzie z miasta Kafarnaum, z tamtego pokolenia, które Kafarnaum doświadczyło najwięcej cudów, tak, to jest moje ulubione historie są z Kafarnaum. Tam właśnie rozebrano dach, żeby spuścić tego człowieka, tak? Tam właśnie Jezus uzdrowił teściową Piotra, Szymona. Tam się zeszło całe miasto, jest napisane, uzdrowił wszystkich. A potem do tego miasta powiedział, że Sodomie będzie lżej na sądzie niż w tobie. Dlatego, że widząc to wszystko, nie upamiętaliście się. Po co Bóg uzdrawia? Oczywiście kocha i nie chce cierpienia, ale to jest też dowód na potwierdzenie prawdy Ewangelii. Podstawowe, uważam. Bóg po prostu używa wszystkich metod, żeby zaświadczyć ludziom, że tak, Ewangelia jest prawdą, Biblia jest moim słowem. Jezus Chrystus jest moim synem, jest jedyną drogą do zbawienia. Dlatego musimy o tym pamiętać, tak, że kiedy modlimy się też i Bóg działa, dotyka, ludzie są uzdrawiani, nie kończmy na tym, to nie jest cel. To jest cudowne, wspaniałe. Ale to wszystko po to, bo Bóg wzywa tą osobę do upamiętania. Ja sam widziałem niemało osób, które były bardzo dotykane, a dzisiaj już ich nie ma. I odeszły w straszny sposób. Mieli przeżycia, mieli doświadczenia, prawdziwe. Nie to, że to nie był Bóg, był. Byli chrzczeni Duchem Świętym. Niektórzy byli uwalniani od złych duchów. Ale po prostu nie złapali tego, co jest setnem, to znaczy nie przyszli do prawdziwego upamiętania. Nie trwali. Gdzieś były po prostu rzeczy, których do końca nie chcieli po prostu oddać Bogu, zmienić w swoim życiu, porzucić, tak? Dlatego to, co Jezus mówi, takie słowa, wiecie, ja jak gdzieś na pogrzebach miałem okazję parę razy mówić, to ja to bardzo lubię mówić właśnie o tym, co o słowach Pana Jezusa, że nie każdy, kto mówi Panie, Panie, wejdzie do Królestwa, ale tylko ci, co czynią wolę Ojca. Tydzień temu tak dotknąłem trochę tematu z trzeciego rozdziału drugiego listu do Tymoteusza. Ja dzisiaj chcę jeszcze parę myśli dodać do tego. Jeszcze raz przeczytam to. Od pierwszego wersetu. A to wiedz, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy. Czy on mówił o naszych czasach? Na pewno. Na pewno żyjemy w ostatecznych czasach. To w ogóle nie zastanawiajmy się nawet nad tym. Ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, chełpliwi, pyszni, bluźnierczy, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, bezbożni, bez serca, nieprzejednani, przewrotni, niepowściągliwi, okrutni, niemiłujący tego, co dobre, zdradzieccy, zuchwali, nadęci, miłujący więcej rozkosze niż Boga, którzy przybierają pozór pobożności, podczas gdy życie ich jest zaprzeczeniem jej mocy. Również tych się wystrzegaj. Albowiem z nich wywodzą się ci, którzy wdzierają się do domów i usidlają kobiety opanowane przez różne pożądliwości, które zawsze się uczą, nigdy do poznania prawdy dojść nie mogą. Podobnie jak Jannes i Jambres przeciwstawili się Mojżeszowi, tak samo ci przeciwstawiają się prawdzie. Ludzie spaczonego umysłu, nie wytrzymujący próby wiary, ale daleko nie zajdą. Albowiem ich głupota uwidoczni się wobec wszystkich, jak to się i z tamtymi stało. Lecz ty poszedłeś za moją nauką, za moim sposobem życia, za moimi dążnościami, za moją wiarą, wyrozumiałością, miłością, cierpliwością, za moimi prześladowaniami, cierpieniami, które mnie spotkały w Antiochii, w Ikonium, w Listrze. Jakież to prześladowania zniosłem, a z wszystkich wyrwał mnie Pan. Tak jest. Wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, prześladowania znosić będą. Ludzie zaś źli i oszuści coraz bardziej brnąć będą w zło, błądząc sami i drugich w błąd wprowadzają. Może na razie tyle, tu jest tyle myśli. Ale wiecie, tak jak powiedziałem, te cechy czasów ostatecznych, które Paweł w proroczy sposób on mówił. I on pisząc do Tymoteusza, on pisze w takim kontekście, że to już dotykało tam po prostu ten kościół, do którego on pisał. To już pewne rzeczy tam się działy. Myślę, że to w ogóle jest wzmożone jeszcze o wiele dzisiaj, ale tam już z pewnymi rzeczami były problemy. I tak jak ja to rozumiem, jak Paweł w innym miejscu pisze o tym, że jest tajemna moc nieprawości. On tak to nazywa, tak? Jest coś takiego. On to w taki sposób nazywa, że jest na świecie tajemna moc nieprawości. Myślę, że to są po prostu hordy demonicznych duchów, które po prostu wychodzą, aby po prostu psuć świat, aby prowadzić ludzi do tych wszystkich rzeczy, o których czytaliśmy, tak? Do tych różnych pożądliwości po prostu i tak dalej, tak? Do nieposłuszeństwa, do buntu, do chciwości, niewdzięczności, do bluźnierstw, do samolubstwa. Żyjemy w świecie, gdzie to wszystko, powiem wam, jest ogromna presja, powiem więcej. Doszliśmy do miejsca, gdzie pewne rzeczy, które zawsze uważało się złe, dzisiaj uważa się za dobre i tak się chce kształtować umysły młodych ludzi. Oglądałem wywiad, jest to nie wywiad, taki malutkie, no, świadectwo, no, z pewną dziewczynką, kilkunastoletnią, Polką, ale mieszkającą z rodzicami w Niemczech i mówiła, co ją uczyli tam w szkole. I w szkole uczyli ją tamtego, że ona mówiła, że zaczęli to uczyć, kiedy miała 8-9 lat oni mieli. Że jest coś takiego jak po prostu popęd seksualny i nie należy tego hamować. Absolutnie. I po prostu uczyli tych dzieci głupot takich, że się w głowie nie mieści. Zachęcano do tego, żeby one wchodziły w to i w jakiś sposób realizowały te pragnienia. To jest szok. To, co to dziecko uratowało, to katolicka wierząca rodzina. Tata i mama, którzy po prostu wszystko jej odkręcali potem w domu. Ale mówiła, ale miałam problem. Kiedy ona opowiada, ona się wstydzi, ona głowę zwiesza. To jest dobrze, że tak robi, tak? To jest normalne, kiedy się o tym po prostu, jak dziecko w ogóle, jak można z dzieckiem w taki sposób rozmawiać? I teraz, co wam, jaka myśl za tym jest, wiecie? Oni myślą i oni chcą to po prostu włożyć w dzieci i w młodzież, że to da wam szczęście. To, co po prostu świat dzisiaj nachalnie wpycha w nasze umysły, to jest to, że szczęściem jest to, że jakiekolwiek masz pragnienia, to po prostu uwolnij to, realizuj to. Nie myśl o konsekwencjach, bo nie, w ogóle to nie o to. Chodzi o to, po prostu pójdź na żywioł. Wtedy będziesz spełnioną i szczęśliwą osobą. I wiecie, to jest niesamowite kłamstwo. I słuchałem pewnego człowieka i bardzo fajną rzecz powiedział. I powiedział, że wielu wierzących, wielu dzisiaj myśli tak. Dobra, po prostu no, muszę jakoś żyć tak, inaczej niż inni, będę się starał, będę jakoś tam moralnie żył, ale ma gdzieś wsadzone w głowę myślenie, że po prostu, ale zazdroszczę tamtym. Wiecie, że tak jest. Wielu tak myśli. Muszę się od pewnych rzeczy wstrzymywać. Jest tak trudno. Jestem taki z tym nieszczęśliwy, a tamci nie muszą i tamci mogą i tamci patrzę na nich i są szczęśliwi. Wiecie, kiedy jest też przypowieść o marnotrawnym synu, tam jest też takie coś. Jest powiedziane, że on roztrwonił to, tak? Ten majątek. Później wrócił, pojednał się z ojcem. Ojciec bardzo szczęśliwy, robi ucztę, zabija woła i dowiaduje się ten brat jego o tym. I tam, wiecie, on nawet nie chce wejść do środka. Tak się wściekł. Więc ojciec musi wyjść do niego, no bo on kocha i tego, tak? Kocha. Więc wychodzi po prostu i o co chodzi? I wiecie, co on mówi wtedy? Tamten wszystko roztrwonił z nierządnicami. I wiecie, co ja myślę? Że on mu trochę mógł zazdrościć. Mówi, a ja tu nie mam nic. A ja tu nie mam nic. A ja nic nie mam, że żyję z tobą tutaj. Nic nie mam. To nie może być obraz naszego chrześcijaństwa, rozumiecie? To nie może tak wyglądać, że ja się czuję, że nic nie mam, a tamci żyją i po prostu mają spełnione życie. Zobaczmy psalm 73. Asafowy. Asaf tutaj bardzo fajne rzeczy mówi. On był w tym miejscu. Zaiste dobry jest Bóg dla tego, kto prawy. Dla tych, którzy są czystego serca. Co do mnie omal nie potknęły się nogi moje. Omal nie pośliznęły się kroki moje, bo zazdrościłem zuchwałym, widząc pomyślność bezbożnych, albowiem nie mają żadnych utrapień. Zdrowe i krzepkie jest ich ciało. Znoju śmiertelników nie doznają i nie spadają na nich ciosy, jak na innych ludzi. Przeto pycha jest ich naszyjnikiem, a przemoc szatą, która ich okrywa. Obnoszą się dumnie ze swą otyłością, serce ich jest pełne złych myśli. Szydzą i mówią przewrotnie, wyniośle przechwalają się grabieżą. Przeciwko niebu podnoszą gęby swoje, a język ich pełza do ziemi. Dlatego lud mój zwraca się do nich i nagannego nic w nich nie znajduje. I mówią, jakożby mógł dowiedzieć się Pan, czy Najwyższy wie o tym? Oto takimi są bezbożni, zawsze szczęśliwi, gromadzący bogactwa. Czy więc na próżno w czystości zachowywałem serce moje i w niewinności obmywałem ręce moje? To jest pytanie, wiecie co, myślę, że my sobie nieraz zadajemy takie pytania. Może młodzież sobie zadaje, patrząc na swych kolegów, koleżanki wokoła, jak się bawią, jak imprezy ciągle i różne rzeczy. Co ja z tego mam, że ja próbuję żyć w czystości? Tak? Czy to ma jakiś sens? Albowiem co dzień znoszę ciosy i jestem smagany każdego rana. To było doświadczenie tamtego człowieka wtedy, Asafa. Mówi, pośród tego wszystkiego staram się żyć sprawiedliwie i czyście z Tobą, Boże. Chodzę w pobożności, żyję w bojaźni Bożej i spadają na mnie różne ciosy. Przechodzę przez różne presje. Patrzę, tamci się śmieją i się bawią tylko. Co tu się dzieje? Gdybym pomyślał, będę tak mówił jak oni, to byłbym zdradził ród Twoich dzieci. Chciałem to wtedy zrozumieć, lecz niezwykle trudne mi się to wydało, dopóki mnie dotarł do tajemnic Bożych i nie zrozumiałem kresu ich. Zaprawdę stawiasz ich na śliskim gruncie, strącasz ich w zagładę, jakże nagle niszczeją, znikają, giną z przerażenia. Jak pies Hasen, gdy się człowiek budzi, tak Ty, Panie, gdy się ockniesz, wzgardzisz ich mrzonkami, gdy rozgoryczone było serce moje, w nerkach czułem kłucie. Byłem głupi, nierozumny. Teraz słuchajcie, byłem jak zwierzę przed Tobą, bo przecież jam zawsze z Tobą. Tyś ujął prawą rękę moją, prowadzisz mnie według rady swojej, a potem przyjmiesz mnie do chwały swojej. Wiecie, on mówi w pewnym momencie, on bardzo uniżony jest, żeby powiedzieć. Mówi, byłem jak zwierzę. Zastanowiłem się nad tym. W ogóle jak wam mówiłem, tak, nie wiem, to chyba 2 tygodnie temu, cośmy też kawałek, fragment Heigina oglądali, tak, o prowadzeniu duchem. On potem, tam dalej gdzieś w których częściach mówi bardzo fajnie o, w ogóle o Salomonie i o księdze kaznodziei. Wiecie, bo są pewne tam rzeczy, gdzie na przykład tam są takie rzeczy, że człowiek jest jak zwierzę. I ten umiera, ten idzie do prochu i ten. I niektórzy wzięli taki werset wyrwany z całej Biblii i po prostu zrobili doktrynę, że nie ma nieśmiertelnej duszy, nie ma ducha, po prostu człowiek odchodzi i jest koniec, tak? Nic nie ma. A on mówi, ale to jest kompletnie, mówi, nie w nurcie po prostu objawienia całej Biblii, a już Nowego Testamentu to w ogóle. I wiecie, co on fajnego powiedział? Zwróci na coś takiego, że kiedy Salomon tam przez wiele rozdziałów o tych rzeczach mówi, tam powtarza się takie zdanie. Pod słońcem. Mówi, widziałem taką rzecz pod słońcem. I to wszystko jest tylko do tego, co jest pod słońcem. To jest, rozumiecie? On mówił z tej perspektywy nie wieczności, nie spraw duchowych, ale takiego, jak jest pod słońcem. Oczywiście zwierzę umiera, człowiek umiera pod słońcem. Ci idą do ziemi i ci idą. I wiele takich rzeczy dotyka, ale mówi, to się tylko dotyczy rzeczy pod słońcem. I tutaj Asaf mówi, byłem jak zwierzę. Dlaczego? Bo myślałem tylko o tym, co pod słońcem. Bo nie widziałem tego, co dalej. Bo nie widziałem, co jest poza tym. Bo nie widziałem kresu tej podróży. I potem właśnie tutaj, co on mówi, tak, prowadzisz mnie według rady swojej, a potem przyjmiesz mnie do chwały. Kogóż innego mam w niebie, jeśli nie ciebie. I na ziemi w nikim innym nie mam upodobania. Chociaż ciało i serce moje zamiera, to jednak Bóg jest opoką serca mego i działem moim na wieki. Bo oto ci, którzy oddalają się od Ciebie, zginą. Wytracasz wszystkich, którzy nie dochowują Ci wierności. Lecz moim szczęściem być blisko Boga. Pokładam w Panu, w Bogu nadzieję moją, aby opowiadać o wszystkich dziełach Twoich. Więc co tak naprawdę daje człowiekowi szczęście? Wierzę, że szczęściem dla nas jest być blisko Boga. Jest doświadczać Jego obecności w swoim życiu, Jego miłości, Jego prowadzenia, Jego rady, Jego błogosławieństw. Ale człowiek może doświadczyć tych rzeczy tylko wtedy, kiedy będzie poruszał się w granicach, które wyznaczył mu Bóg. Wiecie, Bóg, który jest miłością, który nas kocha i który nas stworzył do relacji z sobą, On wie, co jest najlepsze dla nas. I wszystkie Jego drogi i przykazania, one skłaniają się do tego, abyśmy mieli szczęśliwe i błogosławione życie. Jeśli po prostu ja odnalazłem w swoim życiu kiedyś Boga z Jego łaski i On zaczął mnie uczyć, jak ja mam z Nim żyć, jak mam z Nim trwać w relacji, jak mam z Nim chodzić, to wniosło do mego życia prawdziwe szczęście. Ja wcześniej mi się wydawało, że momentami po jakichś środkach odurzających miałem szczęście. Wiecie, wszystko przynosi owoc. Wszystko jest jak ziarno na tym świecie. I ja, powiem wam, lubię pewne badania, lubię pewne statystyki, tak jak kiedyś wam mówiłem, jak na przykład lekarze wypowiadają się o homoseksualnym stylu życia, co to powoduje u homoseksualistów. Lubię o tym słuchać. Wiecie dlaczego? Bo uważam, że kiedy człowiek przekracza granice, które wyznaczył mu Bóg, to zawsze będą złe konsekwencje. To nie będziesz miał dzisiaj tego albo jutro. Ale ten owoc rośnie w twoim życiu. I poczekaj ileś lat, i zobaczysz, co wyrośnie. Człowiek, który, wiecie, jeden z pionierów rewolucji seksualnej w Stanach Zjednoczonych w XX wieku, jeden z liderów tej rewolucji, który w końcu skończył w homoseksualnym stylu życia, po prostu, można powiedzieć tak, bawił się do szaleństwa. Zakochiwał się w swoich kochankach, po prostu ćpał wszystko, co się dało. Pisał wiersze o szczęściu, jaki on jest szczęśliwy. Pod koniec życia, kiedy umierał w przykry sposób, wypowiedział takie zdanie: ale wdepnąłem w wielkie gu. Nie mówię tego z satysfakcją, żal mi takich ludzi. Ale coś, co wcześniej było chwilowym jakimś przyjemnością, musiało wydać jakiś owoc w jego życiu. I tak jest ze wszystkim. Człowiek też, Polak pewien, który zajmuje się poradnictwem małżeńskim, tysiące, mówi, pomagał tysiącom małżeństw. Powiedział niesamowitą rzecz. Powiedział, badania tu mówią. Ludzie, para tych młodych ludzi, która wytrwała w czystości do ślubu. Praktycznie nieznane są przypadki rozwodu wśród takich ludzi i nieznane są przypadki zdrady małżeńskiej u takich ludzi. Ale jeśli ta para przed ślubem współżyła, to prawdopodobieństwo rozwodu wzrasta o 50% do średniej krajowej, a średnia krajowa dziś jest 50%. Więc do tego jeszcze dołóż 50% i ci się robi 75%. Ale przecież to jest miłość. Tak, ale coś zostaje zasiane w taki sposób, że Bóg mówi, to będzie złe dla ciebie. Rozumiecie? I to musi przynieść owoc. I przynosi. I tak jest w wielu, 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 wielu sprawach, we wszystkich tematach. Więc to jest największe kłamstwo, co oni dzisiaj chcą, wiecie, wyedukować nasze dzieci, naszą młodzież, że idź za tymi pragnieniami. Będziesz szczęśliwy. Za tym jest ta moc nieprawości. Jest takie też, to jest bardzo ważne dla nas, tak, dla wychowywania też młodych ludzi. Skąd my czerpiemy w ogóle informacje, tak? To jest ważne. Bo właśnie media, one ciągle dzisiaj po prostu to wnoszą, tak? Ciągle ten taki styl życia, ciągle te zepsucie i to wszystko. I chcą nam wmówić, że wtedy, że na przykład wmawiają, że no najmniej szczęśliwy człowiek spełniony to jest człowiek, który jest wierny swojej żonie, tak? Mężczyzna. Naprawdę, jak się mówi, to jest normalne, nie? Co ty, całe życie po prostu z jedną kobietą, to chłopie. Ale znów, kiedy weźmiesz badania i statystyki, to zobaczysz, jaki jest owoc. Zobaczysz, co ta wierność daje. I tak naprawdę to są najlepsze małżeństwa i najbardziej szczęśliwi ludzie i spełnieni, którzy trwają w tej wierności sobie nawzajem. Dzieci najlepiej wzrastają w takich rodzinach, gdzie jest miłość między rodzicami, gdzie jest zgoda. Oczywiście to nie jest zawsze zależne od nas. Nieraz po prostu jest, jedna strona jest w stanie zrobić wszystko i się nieraz coś nie uda. Psalm pierwszy. Czerpmy informacje nasze stąd. Od tego, który nas stworzył. Zobaczmy, co on mówi o szczęściu. Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą bezbożnych, ani nie stoi na drodze grzeszników, ani nie zasiada w gronie szyderców, lecz ma upodobanie w zakonie Pana i zakon jego rozważa dniem i nocą. Będzie on jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, wydające swój owoc we właściwym czasie, którego liść nie więdnie, a wszystko, co uczyni, powiedzie się. Nie tak jest z bezbożnymi. Są oni bowiem jak plewa, którą wiatr roznosi. Przeto nie ostoją się bezbożni na sądzie, ani grzesznicy w zgromadzeniu sprawiedliwych. Gdyż Pan troszczy się o drogę sprawiedliwych, droga zaś bezbożnych wiedzie donikąd. Przypowieści Salomona 16:20. Kto zważa na słowo, znajduje szczęście, a kto ufa Panu, jest szczęśliwy. Kto zważa na słowo, znajduje szczęście. Chce znajdywać szczęście w swoim życiu, te prawdziwe szczęście. Pokochaj Jego słowo. Zważaj na Jego przykazania. Ja wiem, to jest niemodne dziś, jakie przykazania? Przecież my pod łaską jesteśmy. Ja wiem. Czy Jezus nie dawał żadnych przykazań? Jezus powiedział, przyszedłem od Ojca i przyniosłem słowo od Ojca i wszystko, co wam mówię, to Ojciec mówi, a nie ja. Czy kazanie na górze to nie są przykazania, to nie jest rada, jak mamy żyć? Kto zważa na słowo, znajduje szczęście. A kto ufa Panu, jest szczęśliwy. Szczęśliwy jest człowiek, który stale trwa w bojaźni Bożej. Szczęśliwy jest człowiek, który stale trwa w bojaźni Bożej. A bać się Pana to znaczy unikać zła. Słowo Boże mówi, taki człowiek jest szczęśliwy. Jednym ze składników szczęścia, to wiecie co jest? Czyste sumienie. Wolność od poczucia winy. Wolność od strachu. Kiedy żyjesz w bojaźni Bożej, w relacji z Nim, chodzisz cały czas w czystości sumienia. To ci daje prawdziwy, głęboki pokój. To ci daje radość, to ci daje szczęście. Wróćmy do Tymoteusza, 3 rozdział. I kiedy widzicie, on mówi, wymienia te rzeczy, te różne zepsucie, tutaj można by w wiele szczegółów wchodzić, ale nie będziemy. I potem od 10 wersetu on coś przeciwstawia temu, tak? Czyli mówi tak, będą takie rzeczy, coraz więcej tego się działy, coraz więcej tego zepsuli. Ale potem mówi do Tymoteusza, lecz ty poszedłeś za moją nauką, za moim sposobem życia, za moimi dążnościami, za moją wiarą, wyrozumiałością, miłością, cierpliwością i też za moimi prześladowaniami, tak? I potem mówi tak, tak jest, wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, prześladowania znosić będą. Ludzie zaś źli oszuści coraz bardziej brnąć będą w zło, błądząc sami i drugich w błąd wprowadzają. Co to są ci oszuści? Ja myślę, że on tu mówi o ludziach gdzieś w gronie wierzących. Możliwe, że to jest ci, co przybierają pozór pobożności, ale tak naprawdę ich życie jest zaprzeczeniem mocy tej pobożności. Czyli nie widać żadnego owocu pozytywnego w ich życiu, tak? Więc mówi, możesz iść albo za moim stylem życia, albo możesz być oszustem, chrześcijańskim oszustwem. To znaczy, słuchasz słowa, ale nie jesteś w ogóle wykonawcą tego słowa. To znaczy, że twoje życie odbiega od tego, co mówi słowo. Tak? I co wtedy mówi? Jeśli po prostu masz taki styl życia, to coraz bardziej brnąć będziesz w zło. Czyli te rzeczy, które wymienia wcześniej, na początku tego rozdziału, będą miały przystęp do twojego życia. I zamiast wzrastać w owocach Ducha Świętego, to będzie coraz więcej tych negatywnych rzeczy atakowało twoje serce. I tu jest jeszcze mowa, że tacy ludzie, oni błądzą sami i jeszcze drugich w błąd wprowadzają. Czyli ja tak rozumiem w tamtych czasach, jak to mogło wyglądać, że ktoś na przykład przychodzi do innej osoby i mówi, wiesz co, ten Paweł to przesadza. To nie trzeba aż tak żyć, rozumiesz? Przecież życie jest życiem. Trzeba coś skorzystać trochę z życia, tak? No i coś w tym sensie. Nie chcemy iść za prześladowaniami, tak? Nie chcemy iść za tą nauką do końca. Za tym posłuszeństwem, miłością, cierpliwością, za tym wszystkim, jak żył Paweł. A jak on żył? On w kilku fragmentach mówi o swoim życiu, porównuje go do biegu. Mówi, tak rozumiem, tak patrzę na swoje życie, że kresem mojego życia jest wieczność. Celem dla mnie jest wieczność i spotkanie się z Chrystusem. A tu po drodze moje życie jest jak biegiem, gdzie biegnę, aby dobiec do mety i zwyciężyć i po prostu wypełnić powołanie, zachować wiarę, zachować wierność, a potem wziąć nagrodę. To był jego cały styl życia, jego i Bóg chce, żeby to był styl nas wszystkich. Żebyśmy poszli za taką nauką i za takim stylem życia. Będą wtedy też prześladowania, ale będzie prawdziwe szczęście. I będzie wieczna nagroda w chwale Boga. I potem On mówi tak, daje pewne rady Tymoteuszowi, ale ty trwaj w tym, czegoś się nauczył i czego pewny jesteś, wiedząc, od kogoś się tego nauczył. Musimy, wiecie, w pewne rzeczy być pewni, nie dać się po prostu byle powiewem wiatru gdzieś po prostu zepchnąć z tego, w co wierzymy, tak? I ponieważ od dzieciństwa znasz Pisma Święte, które cię mogą obdarzyć mądrością ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa, całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. I teraz mówi takie słowa. Zaklinam cię tedy przed Bogiem. To są bardzo mocne słowa. I Chrystusem Jezusem, który będzie sądził żywych i umarłych na objawienie i królestwo Jego. Głoś słowo, bądź, wiecie, tak naprawdę, ja nie wiem, jakby ktoś z nas dostał taki list od apostoła, gdzie on by napisał, Kuba, ja cię zaklinam przed Bogiem i Chrystusem, Jezusem, który będzie sądził żywych, czyli mówi, ty uważaj, będzie sąd, przypominam ci to, staniesz przed nim w jego królestwie i w objawieniu jego chwały i mówi, ja cię zaklinam przed Bogiem, głoś słowo. Bądź w pogotowiu, w każdy czas dogodny czy niedogodny. Karć, grom, napominaj z wszelką cierpliwością i z pouczaniem, albowiem przyjdzie czas, że zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich upodobań nazbierają sobie nauczycieli rządni tego, co ucho łechce. I odwrócą ucho od prawdy, a zwrócą się ku baśniom. Ale ty bądź czujny we wszystkim. Cierp. Wykonuj pracę ewangelisty, pełni rzetelnie służbę swoją. Do czego on tak naprawdę, wiecie, go wzywa? On mówi, nigdy nie zmieniaj standardów. Mówi, przyjdą czasy, że nawet ludzie w kościele będą chcieli zmienić standardy, ale ja cię zaklinam przed Bogiem. Głoś słowo, takie jakie jest, takie jak się nauczyłeś, takie jak ode mnie wziąłeś, tak? Prawdziwą Ewangelię. Wiecie, w Dziejach Apostolskich, w 20 rozdziale, nie będę tego otwierał, ja to pamiętam. I tam jest moment, kiedy Paweł wzywa starszych z Efezu, wiedząc, że już więcej nie będzie z nimi, że to jest ostatni raz, kiedy z nimi się spotyka. I wiecie, tam właśnie w Efezie był liderem Tymoteusz, był wysłany do Efezu. I wiecie, do tamtych starszych, on kiedy ich wezwał, to cała grupa ludzi przyszła i on mówi tak do nich. Nie jestem winien niczyjej krwi z was, albowiem głosiłem wam całe słowo. Przedstawiłem wam całą prawdę, taką jak znam, dotyczącą Ewangelii, dotyczącą życia z Bogiem, dotyczącą wiecznego zbawienia. Przedstawiłem wam tą prawdę, nic przed wami nie ukryłem. Pokazałem to wam wszystko. Byłem między wami też przykładem, pokazywałem styl życia. Pracowałem między wami, kochałem, troszczyłem się, byłem między wami. Dlatego mówi, nie będę winien niczyjej waszej krwi. I potem mówi, ale wiem, że gdy odejdę, to nawet spośród was pewni powstaną, żeby przymieszać ludzi, pociągnąć za sobą. Tak? I wiecie, mnie coś uwolniło, kiedy ja to czytałem. Wiecie, my jako liderzy mamy odpowiedzialność dawać przykład i głosić wam całą prawdę. A waszą odpowiedzialność jest, co z tym zrobicie. I mnie to uwolniło. Bóg, ja czuję na waszej teraz, Bóg mnie rozliczy z tego, jak was nauczałem. jakim byłem przykładem, jak żyłem, jak traktowałem. Ale ja nie mam do końca odpowiedzialności za wasze życie. I nikt nie ma, tylko wy macie. Ktoś, kto słucha prawdę, podejmuje decyzję, czy chce tej prawdzie poddać się, czy chce żyć według tej prawdy, czy nie chce. I wiecie, i w każdym kościele, w tamtych kościołach byli tacy, co chcieli, i tacy, co nie chcieli. Naprawdę. Kiedy Jezus nawet pisał listy, Jezus do swojego kościoła, do każdego zboru napisał, kto ma uszy, niech słucha. Wiedział, że są ludzie, którzy nie będą chcieli słuchać. Którzy mogą usłyszeć to poselstwo, które płynęło prosto z serca Jezusa do zboru tego danego i napominał ich Jezus w pewnych sprawach, ale oni nie będą chcieli się poddać temu napomnieniu. Trudno. Ale prawdę usłyszeli. I Paweł powiedział, jako mądry budowniczy zbudowałem fundament. Przedstawiłem Ewangelię, przedstawiłem Chrystusa, przedstawiłem Boże drogi i Bożą prawdę w czystej, zdrowej nauce. Ale każdy jak buduje, tak zbuduje. I dalej mówi tak, albowiem już niebawem będę złożony w ofierze, a czas rozstania mego z życiem nadszedł. Dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem, a teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu da Pan, sędzia sprawiedliwy, a nie tylko mnie, lecz i wszystkim, którzy umiłowali przyjście Jego. I tu chodzi o Jego powtórne przyjście. Mówi, ja umiłowałem powrót Chrystusa. Ja całe swoje życie poddałem pod tą myśl, że On wraca z odpłatą, że wraca z nagrodą. Więc całe swoje życie żyłem, aby Mu służyć, aby być Mu wiernym. I powiem wam, nawet boję się myśleć, jak procentowo ilu chrześcijan odchodzi z takim sercem czystym jak on. Ilu może to powiedzieć? Ja też o sobie mówię teraz. Czy kiedy po prostu będziemy leżeć na tych swoich ostatecznych łożach, będziemy mogli powiedzieć to razem z Pawłem? Że dobrze żyłem. Dobry bój bojowałem. Wypełniłem powołanie. Wiarę zachowałem. Dałem dobry przykład następnym. Czy będę miał to szczęście wtedy? To jest szczęście. Prawie wszyscy odchodzą stąd w strachu. A zobaczcie, jak odchodzi ten człowiek. Zero po prostu wątpliwości. Zero. Mówi, czeka mnie tam wieniec, czeka mnie nagroda. Mówi, ja to wiem. Mówi, ja to wiem. Ja robię krok i jestem po drugiej stronie u Pana. I dostaję nagrodę. I odszedł jako męczennik, tak? Nie miał problemu z tym. Więc kończąc już, chcę powiedzieć, to jest bardzo ważne, jak myślimy. Skąd czerpiemy, tak? Pomysły na życie. Informacje. Wiecie, kiedy ja byłem młody, gdzieś w tych latach, nie wiem, 14, 15, zaczynałem wkraczać w różne rzeczy. Można powiedzieć, że ochrony nie było żadnej, tak? Człowiek nie miał społeczności wierzących, nie miał rodziców wierzących. Miał kolegów, którzy byli fajni, jakoś też imponowali, niektórzy starsi, więc po prostu szło się razem z nimi, że tak powiem, w stadzie i się w pewne rzeczy wchodziło. I mając 23 lata, myślałem już o samobójstwie. 23 lata. I wiecie, jak się czułem? Czułem się, jakbym miał 90 lat. Jakbym wszystko przeżył. I byłem tak nieszczęśliwy, była tak ogromna pustka. I sobie myślę, to wszystko nie ma sensu. To trzeba się po prostu skończyć z tym. To sensu nie ma. Dlaczego tak się stało? Dlatego, że nie znałem prawdy, o której dzisiaj rozmawiamy. Ja nie znałem tego. Nikt mi nie mówił o tych rzeczach. Wchodząc w tamte rzeczy, nie miałem pojęcia o konsekwencjach. Chcę wam powiedzieć, ja nie wiem, dlaczego po prostu o pewnych rzeczach się milczy. Myślę, że to są sprawy biznesu. Ten człowiek, o którym ja mówiłem, co małżeństwom służy, wiecie, co on na przykład mówi? Dlaczego w ogóle się tak bardzo mało mówi o konsekwencjach na przykład pornografii, które są okropne? Okropne spustoszenie robią w życiu ludzi. Wiecie dlaczego? Potężne pieniądze są za tym przemysłem. Dlaczego się tak mało mówi o skutkach alkoholizmu? Czy wiecie, że jest kilkanaście chorób alkoholowych? Kilkanaście. Gdzie każda jest tak okropna? Nikt mi nie mówił o tym, kiedy pierwsze piwo otwierałem. Świat pewne rzeczy chowa po prostu, bo chce po prostu coś od ciebie wziąć. Tak. Pomódlmy się. Nie wyglądamy na mocno szczęśliwych. Nie wiem, czy was ta prawda uszczęśliwiła. Ale powiem wam, nie ma innej drogi do szczęścia. Jak żyć z Bogiem. Nie ma. Nie ma. Boże, dziękuję Ci za Twoje słowo. Dziękuję Ci za Twoją miłość do nas, Ojcze. Dziękuję Ci, że Twoje przykazania nie są uciążliwe dla tych, którzy są zrodzeni z Twego Ducha, Boże. Dziękujemy, że Twoje Słowo jest światłem dla naszych stóp. Dziękujemy, że Twoje, Panie, przykazania są dla nas dobre. Dziękujemy Ci, Królu. Dziękujemy, że uczysz nas, jak żyć w sferze szczęścia i błogosławieństwa, aby mieć spełnione życie. Boże, dziękuję Ci za to, że, Panie, Twój lud może żyć w prawdziwym szczęściu, w prawdziwej radości, w spełnieniu i w miłości. Dziękuję Ci, że kiedy, Panie, zważamy na Twoje słowo, to przynosi nam to szczęście. Że kiedy trwamy w Twojej bojaźni, przynosi nam to Twoje szczęście. Boże, dziękuję Ci, że Ty sam jesteś dla nas szczęściem, życiem, pokarmem i spełnieniem. I dziękujemy Ci, że przez Jezusa mamy dostęp do Twojej obecności. Dziękujemy Ci za cudowną krew. Ja dziękuję Ci, że jeśli, Panie, w czymś uchybiamy, to możemy to wyznać i porzucić. I oczyścić się. I przyjąć Twoje przebaczenie i Twoją łaskę do życia w czystości. Królu, dziękuję Ci, że Ty dajesz prawdziwy pokój. Dziękuję Ci, że Twój Duch Święty jest źródłem w nas, które gasi każde pragnienie i które przynosi prawdziwe spełnienie do naszego życia. Dziękuję Ci, Panie, że dałeś nam wolność, abyśmy mogli napełniać się Twoim Duchem każdego dnia. Abyśmy, Panie, mogli mieć z Nim społeczność, koinonię, słuchać Jego rad i żyć w Jego prowadzeniu. I dziękuję Ci, że On prowadzi nas do prawdziwego szczęścia. Twój Duch Boże. Ja dziękuję Ci za to, Ojcze. Dziękuję Ci za to, Królu. I Panie, modlę się, abyśmy, Panie, byli mocni w Twojej prawdzie. Aby, Panie, ta moc nieprawości nie tylko, Panie, nie miała wpływu na nas, ale abyśmy my byli w stanie innych wyprowadzać spod tego wpływu i wprowadzić do Twojej prawdy, która uwalnia. Do prawdziwej wolności, która jest wtedy, kiedy Ty, Panie Jezu, uwalniasz nas z grzechów, Panie. Że wiem, że to jest prawdziwa wolność, że, Panie, już nie ma więcej przymusu do robienia pewnych rzeczy, nie ma niewolnictwa do robienia pewnych rzeczy, ale jest wolność, by żyć dla Ciebie, by Ci służyć. By Cię wielbić, Panie, w wolności, w duchu i w prawdzie. I dziękujemy Ci za to, Ojcze, w imieniu Jezusa Króla. Amen, Boże.